powstał prąd, który porwał za sobą wszystkie warstwy. Nawet dziatwa szkolna wyczuła w mig, że coś się święci. W pewnej wiosce podarła bez wiedzy nauczyciela swoje książki niemieckie na strzępy, a wiatr rozniósł i rozsypał lotne kartki po drodze, gałęziach, drzew, dachach i płotach, przystroiwszy w nie na długo tę wieś.
Tak opisuje nastrój listopada 1918 roku Zygmunt Pawłowski. Jeden z uczestników zebrania w podkościańskim Krzywiniu, podczas którego nauczyciele z okolicy podjęli uchwałę o zaprowadzeniu u siebie w szkołach niezwłocznie godziny języka polskiego i historii oraz geografii polskiej, uwzględniając przede wszystkim rodzime polskie walory życia regionalnego.
Uchwała była konieczna, ponieważ przetapianie władzy niemieckiej w Poznaniu nie szło przecież absolutnie naprzód.
Czy Pawłowski miał rację?
Jak wyglądał burzliwy listopad 1918 roku w Poznaniu i Wielkopolsce?
Czy rzeczywiście prowincja walczyła, a stolica czekała? Czyli czwarta część cyklu.
Udane powstanie. W 10 minut.
Zaczęło się w niedzielę 10 listopada, gdy rozpowszechniła się w mieście wiadomość o ucieczce Wilhelma II. Nazajutrz zakonspirowane dotąd komitety obywatelskie wystąpiły jawnie jako rady ludowe obok żołnierskich i robotniczych. Wśród ogólnego podniecenia bazar stał się tym, czym był dla narodu przed laty 70 w ową pamiętną wiosnę ludów. Odżyła wielka tradycja samorzutnie. Oto stare firmy Eichstetta i Antoniego Rossego pierwsze wystawiają chorągwie i orły polskie. W bazarze zrazu urzęduje Naczelna Rada Ludowa. Stara jego sala, już skazana na przebudowę, przecie znowu rozbrzmiewa gwarem tłumnych wieców. Po długim lat wojennych milczeniu tu zwołane pierwsze zebranie publiczne 12 listopada 1918 roku. Przewodniczy Witold Hedinger, przemawiają korfanty i dr Marian Głowacki, a z piersi wyrywa się pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Tak pisał historyk Adam Skałkowski, a tego samego dnia w szkole w Kostrzynie Wielkopolskim zostały pozdejmowane ze ścian wizerunki cesarzy niemieckich oraz inne niemieckie obrazy patriotyczne w klasach i umieszczono je na wieczny spoczynek w Rupieciarni.
Polacy w Rupieciarni chcieli także złożyć władzę niemiecką w Wielkopolsce i na ziemiach polskich zaboru pruskiego.
Nie było to jednak takie proste. Co prawda upadło cesarstwo, przez Niemcy szła fala rewolucyjna, ale państwo jednak trzymało się mocno. Wszędzie powstawały rady żołnierskie i robotnicze.
Polacy w Wielkopolsce wykorzystali ten spontaniczny, demokratyczny ruch powstawania rad robotniczych i żołnierskich.
Doktor Przemysław Matusik.
Do przejęcia politycznej inicjatywy na tym obszarze. Dlatego, że rady robotnicze i żołnierskie po ustanowieniu w Niemczech republiki stały się pewnym nowym organem władzy państwowej. One nie zastępowały dotychczasowej administracji państwowej. One funkcjonowały obok tej administracji, starając się sprawować pewne funkcje kontrolne i my to doskonale wykorzystaliśmy. Mianowicie wchodząc do rad robotniczych i żołnierskich, zyskaliśmy narzędzie, które pozwoliło nam na wysyłanie do różnego rodzaju urzędów lokalnych, na pocztę, na kolej, do instytucji wojskowych, naszych kontrolerów, którzy w ciągu tego listopada i grudnia rozoznawali się w sytuacji, którzy zaczynali przejmować pewne funkcje i którzy ostatecznie po wybuchu Powstania Wielkopolskiego byli gotowi do tego, żeby stanąć na czele tych instytucji. Bez tego, bez tej możliwości wejścia w strukturę administracji niemieckiej, która stworzyła nam rewolucję, bez tego być może sukces Powstania Wielkopolskiego byłby niemożliwy.
Jednym z najważniejszych osiągnięć Polaków było opanowanie Poznańskiej Rady Żołnierskiej, rezydującej w budynku Nowego Ratusza. Wydarzenia te opisuje historyk Szymon Dąbrowski.
Tak naprawdę nie mamy jednego wiarygodnego źródła opisującego tę sytuację. Natomiast na pewno wyglądało to tak, że zebrali się pod Nowym Ratuszem Polacy właśnie z POW. Są różnice co do ilości tych osób, co do uzbrojenia, czy było, czy nie było, czy strzelali, czy nie strzelali. Pod dowództwem Wierzejewskiego spotkali się przyszli żołnierze polscy, a tak naprawdę żołnierze dezerterzy niemieccy. I do ratusza weszła delegacja złożona z dwóch ludzi Wierzejewskiego i z dwóch ludzi z środowiska przyszłej Naczelnej Rady Ludowej, czyli osób, które tworzyły tak zwany tajny sztab wojskowy. Argument był taki, żeby wprowadzić Polaków do Rady jako reprezentantów polskich żołnierzy garnizonu poznańskiego. Niemcy ugięli się, część członków Rady zrezygnowała. To był pełen sukces. Dzięki temu Poznańska Rada Robotników i Żołnierzy była praktycznie w rękach polskich, ponieważ Niemcy, którzy pozostali w Radzie, byli dosyć układni. Polacy po wielu, wielu latach zaczęli mieć wreszcie przynajmniej równoprawny głos we władzach, które aktualnie rządziły Poznaniem i całą okolicą.
A tak brzmi jedna z relacji o zdobyciu ratusza, mówi Henryk Śniegocki.
W dniu 13 listopada zamówiliśmy naszych ludzi przed nowy ratusz na Starym Rynku. Trzech z ramienia Rady Ludowej przedstawicieli, Paluch, Hulewicz, Rybka, a z naszej organizacji, Polskiej Organizacji Wojskowej, Andrzejewski, Wiza i ja. I my w szóstkę wkroczyliśmy na to zebranie Rady Robotników i Żołnierzy i zażądaliśmy opróżnienia miejsc dla przedstawicieli żołnierzy Polaków. Naturalnie nie chciano się zgodzić, grożono nam nawet aresztowaniem. Dopiero kiedy nasi ludzie na rynku zaczęli strzelać i krzyczeć, to pomogło i od razu czterech Niemców ustąpiło z Rady Żołnierskiej. W ten sposób spolszczyliśmy Radę Robotników i Żołnierzy. W pierwszych zaraz naszych posiedzeniach powzięliśmy bardzo ważne uchwały. Między innymi zgodziliśmy się na rozkaz Berlina, aby utworzyć Kompanię Straży i Bezpieczeństwa.
Jej komendantem został powiązany z ujawnionym właśnie Centralnym Komitetem Obywatelskim Mieczysław Paluch.
A owa straż, utrzymywana za niemieckie pieniądze, stała się wkrótce jednym z miejsc, gdzie do przyszłego powstania szkolono Polaków.
Także w wielu innych miejscach w Wielkopolsce powstają różne rady, różne także pod względem narodowościowym.
Czasami jest tak, że Rada Żołnierska jest Radą Niemiecką, Rada Robotnicza jest Radą Polską, ponieważ żołnierze są Niemcami, natomiast ludność cywilna jest Polska. Czasami te rady są parytetowe, połowa Polaków, połowa Niemców. Czasami my doprowadzamy do tego, że wyrzucamy tych Niemców z tych rad. Czasami działa polska rada taka i niemiecka obok niej. Żydzi również powołują swoje rady. Ta sytuacja jest niezmiernie skomplikowana. Żeby jeszcze nam bardziej ten obraz skomplikować, to obok tych rad zaczynają powstawać polskie rady ludowe.
Rady ludowe to efekt ujawniania się w całej Wielkopolsce dotąd tajnych komitetów obywatelskich.
Inne miasta regionu nie czekały bowiem na wydarzenia w Poznaniu, aby pokazać Niemcom, kto tu rządzi.
Utworzona w Środzie Wielkopolskiej Rada Robotników i Żołnierzy w swoim składzie miała jedynie Polaków.
W Ostrowie polscy żołnierze zorganizowali się w Polski Pułk Piechoty, zajęli niemieckie koszary i urzędy ogłosili powstanie Republiki Ostrowskiej.
W Jarocinie wcieleni do niemieckiej armii Polacy założyli tajną organizację wojskową, wstępując do której składali przysięgę na wizerunek Białego Orła i na bagnet wojskowy.
Udziałem w strajku szkolnym 16 i 17 listopada Polacy w Wielkopolsce domagali się wprowadzenia języka polskiego do szkół.
Podjęto działania spolszczania różnych instytucji. Już 24 listopada odbył się zjazd lekarzy polskich Poznańskiego, Prus Zachodnich i Śląska, który miał stworzyć podstawy dla organizacji władz sanitarnych w odradzającym się państwie polskim.
14 listopada 1918 roku Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego.
A o Sejmie Dzielnicowym opowiemy w następnym odcinku cyklu Udane Powstanie
w 10 minut.